Halo, halo, kilka minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Weszło FM. Jak zawsze w poniedziałek o tej porze rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co najlepsze w angielskim futbolu. Audycja Football Bloody Hell. Ja nazywam się Wojciech Piela. Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. A ze mną w studiu Szymon Ratajczak, Kanał Plus Sport. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
I Michał Skiba, Polska The Times. Cześć Michale.
Dzień dobry, cześć.
Słuchajcie, no jak zawsze w Premier League działo się dużo, w angielskim futbolu działo się dużo, bo tydzień temu mieliśmy Puchar Anglii, akurat nie rozgrywki ligowe. Teraz wróciła królowa wszystkich lig. Mieliśmy mecz Tottenham-Liverpool wygrany przez The Reds. Mieliśmy pogrom Aston Villa u siebie w wykonaniu Manchesteru City. Bicie kolejnych rekordów Sergio Aguero. No i mamy też niestety kolejną kontuzję Łukasza Fabiańskiego, ale gdzieś tam się słyszy, że nie będzie ona aż tak poważna jak ten pierwszy uraz. W każdym razie no jest o czym rozmawiać, więc przechodzimy już do rzeczy. No zaczynamy sobie właśnie od tego, co się działo na stadionie Tottenhamu, na tym nowym obiekcie White Hart Lane. Pierwszy raz Liverpool miał okazję się na tym nowym obiekcie zmierzyć, no i przyjechał, zobaczył, zwyciężył 1-0 po golu Roberto Firmino. Zasłużone zwycięstwo według was The Reds, czy jednak biorąc pod uwagę sytuację, zwłaszcza z drugiej połowy, gdzie miał Lo Celso, gdzie miał Son, gdzie też kontrowersja sędziowska z Andrew Robertsonem, to bardziej sprawiedliwy byłby remis?
Myślę, że bardziej sprawiedliwy byłby remis, ale Liverpool pokazał może nie tyle klasę mistrza, co takie szczęście mistrza. Tottenham może sam sobie pluć w brodę, że tutaj zgubił punkty, no bo widać było, że Liverpool już troszeczkę wisiał na włosku, jeśli chodzi o to zwycięstwo. Tutaj gdyby nie Alisson, gdyby nie słabo nastawiony celownik, gdyby nie jakieś tam kontrowersje, albo jak śpiewał Kazik, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, no to może byłaby rzecz wielka, czyli dla Tottenhamu przynajmniej jeden punkt w tym spotkaniu. Trochę jestem zawiedziony postawą Tottenhamu w pierwszej połowie i tym, jak Mourinho nastawił ten zespół do momentu straty bramki, bo o ile jak tutaj bywałem u ciebie, Wojtek, to tak też mówiłem, że liczę na jakąś przemianę Mourinho i tak dalej, natomiast tu się okazuje, że no cały czas jest stawiany ten autobusik i po prostu zacytuję od razu Carragera Jamiego, bo z nim się jak najbardziej zgadzam. Powiedział po tym spotkaniu, że o ile wydawało się, że Pochettino potrzebował jednego, dwóch piłkarzy, żeby zaatakować tytuł, tak Mourinho potrzebuje znowu czterech, pięciu, żeby wrócić do poziomu Pochettino. Także pod tym względem jestem lekko zaniepokojony postawą Tottenhamu i też wiadomo, że nie będę teraz oceniał Mourinho na podstawie tych kilku meczów, ale zaczynam się obawiać, że ta wściekle szybka Premier League, pozdrawiam Oestera, fajny kawałek do psów trójki, mam nadzieję, że film dorówna. Obawiam się, że może Mourinho odjeżdżać, bo dzisiaj, żeby fajnie grać w Premier League, musisz grać ofensywną piłkę, musisz coś dać od siebie, musisz się postawić nawet Liverpoolowi, jeśli chodzi o takie akcenty ofensywne, a nie wiem, czy Jose już nie jest takim trenerem na Serie A albo na jakiegoś hegemona w innym kraju, nie wiem, Francja, Niemcy, trochę mi się to przestaje podobać.
A w pierwszej połowie widzieliśmy taki Tottenham, taki sam, który widzieliśmy w meczu z Chelsea, który w ogóle przypominał Manchester United z ostatnich dni, tygodni, Jose Mourinho, który już w Guardianie chyba narzekał, że Momo Sissoko się nie nadaje, Sessegnon ma braki fizyczne. Tak, ja powiedziałem?
Momo Sissoko powiedziałeś, to też legendarny piłkarz Liverpoolu, oczywiście.
Albo Musa i Momo to nie jest jakiś taki skrót.
Ale podobnie, na podobnej pozycji grają.
To prawda. No. I on mówił o Sissoko, o Sessegnonie, który w zasadzie przecież był takim wonderkidem przez długi czas i nie ma o nim za wiele ciekawego do powiedzenia Mourinho. Narzeka na Ndombele, uważa, że Tottenham bez Kane'a to nie jest Tottenham, więc już zaczyna się robić tak troszeczkę kwaśno na tym nowym White Hart Lane, a przecież tyle mówiło się, że Mourinho się zmienił, bo tęskni za wielką piłką.
Tak, jak podpisywał kontrakt, to wszystko mu pasowało i mówił, że ma świetnych piłkarzy, także...
I w zasadzie minęło bardzo niewiele czasu, a w 13 spotkaniach Tottenham stracił 20 goli. To też taki autobusik jest przegubowy, dziurawy. A pamiętam, jak chyba sezon 2004-05, to Mourinho potrzebował aż 44 spotkań, żeby jego Chelsea straciła 20 goli, więc ani z przodu nie działa, ani tak jak z tyłu kiedyś działało, nie działa w tym momencie. A czy Liverpool ma szczęście mistrza? Nawet miał je w sezonie, w którym tego mistrzostwa nie zdobył, bo dotrzeć do 97 punktów, wygrać z Barceloną w taki, a nie inny sposób półfinał, no to też już było szczęście mistrza. Po prostu...
No, to znaczy, ja mówię o takim szczęściu mistrza w kontekście takim, że Liverpool prosił się o tę bramkę wyrównującą, szczególnie w drugiej połowie, no ale
tak,
jej nie
prosty,
dostał.
Prosty błąd, chociażby Gini Wijnalduma, pamiętam, jak zabrał piłkę Giovanni Lo Celso, no i tam miał sytuację właśnie Son wtedy.
No tak, Joe Gomez, który źle przyjął piłkę, która leciała z góry i wszystko musiał nadrobić Van Dijk ślizgiem, no gdyby nie ten Van Dijk, no to...
Swoją drogą Wam, ślizg był taki bardzo dokładny i wręcz no, z chirurgiczną precyzją.
I bo tam było polu karnym. I z agresją, prawda?
I z odpowiednią agresją, no to umówmy się, tam centymetr obok, no i musiałby być rzut karny podyktowany dla Tottenhamu. Natomiast jak wy zapatrujecie się na te decyzje sędziowskie? No bo zagadnąłem już gdzieś tam Andy'ego Robertsona. Dla was czerwona kartka?
O, mimo wszystko chyba czerwona kartka, no bo jednak wiedział, na co
wiecie, się bo tyle też jest trochę zatrważające, że w ogóle VAR się tym nie zajął, nie?
No VAR się zajmuje milimetrami
uznano to chyba za po prostu no, niewartą rzecz uwagi. Więc.
No przecież w sobotę była podobna sytuacja, może bardziej klarowna mimo wszystko i czerwona kartka Pierre-Emerick'a Aubameyanga.
Nie, Aubameyanga to była zdecydowanie bardziej
była klarowna. Była czerwona kartka, no w zasadzie... No.
Tutaj może po prostu wyszedł ten protokół, tak, że no, skoro sędzia puścił grę, no to uznano, że to nie jest ta sytuacja clear and obvious, natomiast no, brakuje pewnej konsekwencji, bo chociażby José Mourinho przytaczał sytuację z Sonem, tak, po meczu z Chelsea, że jeżeli tam była czerwona kartka, no to tutaj ja nie muszę już nic więcej dopowiadać.
To znaczy, ta kolejka w ogóle obfitowała w parę takich dziwnych sytuacji, jeśli chodzi o VAR. Nie unikniemy takich rzeczy. Zgodziłbym się z tą czerwoną kartką dla Robertsona, gdyby ona faktycznie była, no ale no niestety, czasami się takie rzeczy zdarzają, ten VAR cały czas nie działa idealnie.
Mm-hmm. To clear and obvious dla Anglika siedzącego w wozie VAR chyba w zasadzie nie istnieje, czasem mam takie wrażenie.
Mhm. No właśnie, natomiast gol dla Liverpoolu, tutaj byście się doszukiwali kontrowersji, jeżeli chodzi o aut, który mógł być podyktowany w drugą stronę, bo tam też no, różne są opinie, też chodzi o to dotknięcie Sadio Mane, tak? Czy to było już za linią, czy przed linią, jako no w ostatni.
Ja tego nie widziałem.
Premier League jest tak wściekle szybka, że ja widziałem kilka.
Bo tutaj też Mourinho miał pretensje o tę sytuację, mówiąc, że VAR poszedł na filiżankę herbaty wtedy chyba. Tak to z wyrażenie z angielskiego
Warheadeka,
cup of tea, tak?
Więc nie można się przebiać. Widziałem tę sytuację kilka razy i naprawdę trudno stwierdzić, oglądając to w powtórce, czy kto dotknął ostatni piłkę, a jeśli ma to zrobić sędzia, gdzie Premier League jest wściekle szybka.
Ja bym powiedział tak, Robertson czerwona kartka, natomiast co do gola już bym się tutaj nie doszukiwał na siłę.
Znaczy, jeśli my nawet dwa dni po meczu nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, to po prostu z duchem gry bym to tak zostawił, no bo to...
Też inaczej, powiem tak, z Robertsonem bardziej bym powiedział, że to... Bo jednak on tamtą cofał nogę i gdzieś chciał uniknąć tego takiego mocnego wjazdu, natomiast tak procentowo bym to rozpatrywał gdzieś, no nie wiem, 70% na czerwoną kartkę. A jeżeli no sędzia tego nie widział, no to jestem w stanie zrozumieć to, że VAR się tym nie zajął, no bo to nie była taka sytuacja jak z Aubameyangiem, no tam to było 100%.
A też sędziowie...
Ale bardziej bym się skłaniał, że już sędzia powinien sam to wcześniej wychwycić i dać czerwoną kartkę.
Sędziowie też rozpatrują wiele spraw indywidualnie, są uczulani na wielu piłkarzy. Przykład taki, że Raheem Sterling potrafi nurkować w polu karnym, trzeba na to uważać. Mi się wydaje, że ja przynajmniej zwróciłem taką uwagę, że Andy Robertson strasznie urósł mentalnie, jest takim większym cwaniaczkiem niż w momencie, gdy przychodził do hal i nie było do końca wiadomo, czy on, czy Moreno będzie tak naprawdę tym lewym obrońcą Liverpoolu, więc no muszę tutaj podejrzewać Szkota o to, że jakaś celowość była. W tym ślizgu.
No tam mu też chyba wydaje mi się, że nie wiem czy celowość, ale wiesz, tam odskoczyła już trochę piłka, nie? I on chyba jeszcze chciał ją nam uratować, a potem ja akurat o celowość bym go nie podejrzewał, właśnie on chyba chciał za wszelką cenę uniknąć tego kontaktu, ale no nie udało się już, bo szedł zbyt dużą siłą rozpędu i można to było spokojnie rozpatrzyć jako czerwoną kartkę, natomiast...
A jeszcze bym wrócił do autobusu Mourinho, o którym rozmawialiśmy. Trudno w to uwierzyć. Żyjemy teraz w czasach fake newsów, fake statystyków.
Tak, o tym też będziemy mówić później.
34 minuty wystarczyły Liverpoolowi, by mieć więcej podań, by rozegrać więcej razy piłkę w meczu z Tottenhamem niż w finale Ligi Mistrzów przez cały
Znaczy, bo ta
czas.
Pierwsza połowa taka jest bardzo zastanawiająca jest, bo to 1-0 prowadzenie Liverpoolu, to umówmy się, i tak był najniższy wymiar kary i wszyscy się zastanawiali nad tym podejściem taktycznym Mourinho, o czym ty tutaj, Szymon, mówiłeś. No, Danny Murphy na przykład z jednej strony to oczywiście też zauważał, że to jest strasznie defensywne i jakby uwstecznianie i tak dalej, ale no, trochę pochwalił Mourinho, biorąc pod uwagę to, jak się ten mecz ułożył, że no może dzięki temu oni nie zostali jeszcze bardziej zmiażdżeni przez ten Liverpool, że jakby poszli na wymianę ciosów, no to tych sytuacji mogłoby być jeszcze więcej, aczkolwiek ja się tutaj nie do końca zgadzam, bo Liverpool no swojej nieskuteczności głównie może w cudzysłowie zawdzięczać to, że tylko jednego gola mieli do
przodu. Tak, a potem się okazało, że jak Tottenham ruszył do przodu, to okazało się, że Liverpool też się myli, także trudno w tym momencie już po fakcie mówić, natomiast ja pamiętam cały czas ten Tottenham Pochettino i zaczyna mi w głowie taka myśl kołatać, że Daniel Levy będzie żałował zwolnienia Pochettino, tak jak w Dortmundzie żałują zwolnienia Kloppa, no bo miał naprawdę świetnego menedżera. Teraz po paru kolejkach nagle się okazuje, że to nie Argentyńczyk był problemem Spurs, tylko że Mourinho ma podobne problemy, a oprócz tego Tottenham zatracił to, co lubiliśmy w Tottenhamie oglądać, czyli to była ta iskierka naprawdę fajnej gry, szczelna defensywa, bo z tego też ekipa Pochettino była znana, a teraz niewiele z tego zostaje, także zastanawiam się, co kierowało prezesem Tottenhamu, decydując się właśnie na Mourinho, czy to chodziło o potwierdzenie takiego statusu, że jesteśmy klubem z czołówki, bo mamy świetny stadion, zatrudniamy topowego menedżera w zamian za drugiego, ale jeśli chodzi o sam styl gry, no jestem trochę rozczarowany. Ja oczekuję w takim meczu jak Tottenham-Liverpool, oczekuję fajerwerków z obu stron, bo uważam, że Tottenham nawet bez Kane'a dysponuje taką siłą ognia, żeby coś więcej pokazać, tak jak pokazywał w drugiej połowie.
Mourinho mówi, że Tottenham bez Kane'a nie istnieje, a przecież przypomnijmy sobie, że Tottenham bez Kane'a awansował do finału Ligi Mistrzów i tak na dobrą sprawę trwały bardzo długo kłótnie, czy ten Kane powinien w tym finale grać, bo Lucas Moura przecież strzelił 3 gole w Amsterdamie
i siedział na ławce w finale.
Był ofiarą właśnie tego, że Anglik musiał wrócić do składu, bo Harry Kane jest już w zasadzie postacią pomnikową w północnym Londynie, mimo że tak naprawdę nic z Tottenhamem nie wygrał. Znaczącego, bo w ogóle po prostu nic nie wygrał.
Jak właśnie wy wyobrażacie sobie ten Tottenham bez Harry'ego Kane'a w najbliższych tygodniach, miesiącach? Czy będzie jakiś transfer? No wiadomo, no, z naszego polskiego punktu widzenia, no to tutaj dużo się mówi o Krzysztofie Piątku, ale czy generalnie uważacie, że jakieś zastępstwo będzie? Czy tutaj Tottenham sobie jest w stanie poradzić na przykład z Sonem na szpicy, tak jak to wyglądało w meczu z Liverpoolem?
Tutaj nasz słuchacz, Tomek, zdaje się, napisał, że Jose Mourinho stwierdził, że nie szukają zastępstwa za Kane'a. Mi się w to trochę nie chce wierzyć, bo Mourinho lubi grać z klasycznym wysuniętym napastnikiem i wydaje mi się, że na pewno sondują rynek w kontekście jakiegoś wypożyczenia. Jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, mam nadzieję, że do tego transferu nie dojdzie. Przede wszystkim dlatego, że Mourinho nie zwykł grać na dwóch napastników, jak prześledzimy jego ostatnie kluby i to, w jakich ustawieniach grał jego zespół. W ogóle ustawienie na takie dwie klasyczne dziewiątki troszeczkę odchodzi do lamusa. Nawet w reprezentacji Polski jest ciężko ustawić Piątka obok Lewandowskiego, bo coś tam od razu nie gra. Także gdyby Piątek trafił na Tottenham Hotspur Stadium, no to grałby, dopóki nie byłoby Kane'a, potem mógłby mieć problem z miejscem w składzie. Także mam nadzieję, do tego nie dojdzie. Dobre rozwiązanie było za czasów Pochettino, jak on miał tego rezerwowego Fernando Llorente. To był taki zadaniowy napastnik, który teraz by się bardzo przydał. Może niekoniecznie on, ale ktoś w tym typie. Nie wiem, co jest w głowie Mourinho, nie wiem, jakie są cele transferowe, ale mam nadzieję, że Krzysiek Piątek sobie z tego zdaje sprawę, że tak jak Michał powiedział, Kane jest postacią pomnikową, jest kapitanem reprezentacji Anglii i też było właśnie pytanie od Tomka, naszego słuchacza, czy sobie wyobrażamy Tottenham grający na dwójkę napastników. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie, bo no i Krzysiek i Kane to są typowi egzekutorzy, zawodnicy od takiej dosyć specyficznej umiejętnościach, więc myślę, że to jest słaby kierunek.
No, zgadzam się z tobą, Sean, bo Manchester City trochę zaskoczył, że wystawił dwie naturalne dziewiątki w niedzielę na Villa Park.
No i zobaczcie, jak się skończyło.
No ale system Guardioli to jest jednak trochę coś innego.
Oni są dziewiątkami, ale też ósemkami, dziesiątkami. Tak. U Kloppa zresztą też to tak
i
wygląda.
To jest też inny typ napastników, myślę, że się chyba zgodzisz ze mną, nie? Że to są tacy bardziej mobilni zawodnicy.
A Kane najlepiej czuje się z piłką w polu karnym. Piątek to już na pewno, bo Kane to jest jeszcze człowiek, który potrafi przerzucić ciężar gry na drugą stronę, dać pasa na 40 metrów. On zresztą sam mówi, że on by spróbował swoich sił w NFL, a tam trzeba mocno kopnąć, jeśli się chce zrobić karierę. Pamiętam, jak do Tottenhamu i chyba jeszcze już za czasów Mauricio Pochettino odchodził z Twente, z Hede, Luke de Jong był taki napastnik i on sobie kompletnie nie poradził w Tottenhamie. Nie dostawał szans, jak je dostawał, no to kompletnie je niweczył, więc ja uważam, że odchodzący wtedy do Tottenhamu Luke de Jong to był podobny potencjał do Krzysztofa Piątka, bo ja na temat Krzysztofa Piątka mam takie zdanie, że no nie do końca wierzę w jego grę na tak wysokim poziomie, czyli Tottenham, no nawet Milan, który ma aspiracje
Znaczy ja tego Krzyśkowi życzę, jeśli tylko mogę. Jezu. Zgodzę się z tym, że Krzysiek jeszcze na pewno potrzebuje weryfikacji, bo miał świetny sezon w Milanie, teraz ma słabszy okres i tak naprawdę jeszcze nie znamy prawdy o tym napastniku. Czy gdzie ona się znajduje, bo teraz jesteśmy na takich dwóch biegunach skali. Jeśli mogę tylko jeszcze spuentować, w ogóle przepraszam, że ci przerwałem.
Proszę bardzo, ale dynamicznie rozmawiasz.
Jeśli mogę spuentować, to też po prostu polskim kibicom Tottenhamu nie życzę, żeby piątek tam trafił. Po prostu to wtedy mogło być nie do zniesienia, a Tottenham jest takim dosyć specyficznym klubem, bardzo w ogóle lubię śledzić fanów Tottenhamu na Twitterze, szczególnie oczywiście Michała Okońskiego.
Ty mówiłeś, Michał, o Luke de Jongu, chyba tak. O Vincencie Jansenie.
Też miałem takie wrażenie.
Bo Luke de Jong do Newcastle poszedł.
I on tam sobie nie poradził. Tak. Vincent Jansen.
Ale Vincent Jansen przychodził za Eredivisie jako klub strzelców.
Ale dziękuję, Wojtek, bo też mi świtało w głowie, tylko nazwisko mi wypadło.
Ale Vincent wam się przypomniał. No to
ale historia rzeczywiście podobna, bo to był też ten taki napastnik, który się wydawał,
podobnej postury,
może podbić White Hart Lane, a skończyło się słabo, chociaż pamiętam w zeszłym sezonie w końcówce już był taki kataklizm w ataku Tottenhamu, że ten Vincent Janssen też czasami wchodził z ławki rezerwowych i starał się coś tam wpłynąć na...
Ale na tyle słabo, że zdążyłem pomylić. No
tak, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia do Tottenhamu. W 63 minucie zszedł z boiska Christian Eriksen, wygwizdany przez kibiców. Myślicie, że to ostatni mecz Duńczyka w barwach Tottenhamu?
Ja myślę, że nie, bo z tego co wiem, on jest zdecydowany, żeby zmienić klub latem za darmo i przytulić kasę dla siebie za podpis. No a Daniel Levy chciałby zarobić na nim jeszcze teraz. Wydaje mi się, że do tego nie dojdzie, a Mourinho jak będzie miał go w składzie do końca sezonu, no to myślę, że będzie z niego korzystał, no bo głupi nie jest, jak masz dobrego piłkarza, to po prostu nim grasz. Także moim zdaniem nic się nie zmieni, myślę, że latem faktycznie podpisze kontrakt z Interem. Trochę mu się dziwię, ale proszę bardzo.
Zajrzałem do La Gazzetta dello Sport wczoraj, to czytałem 20 milionów euro.
Tak, taka jest cena.
Dzisiaj patrzę 17, więc być może...
Zmniejsza się.
Więc być może ostatnie dni stycznia to będzie jakieś 10 i wszyscy sobie powiedzą cześć. Jedni na powitanie, drudzy na pożegnanie. Christian Eriksen to jest taki piłkarz, który by się na pewno Interowi przydał.
Ale wiesz, to jest kwestia tego, czy zapłacą za niego 17 milionów, czy on te 17 milionów weźmie do kieszeni za podpis. No także ja myślę, że mając w miarę perspektywę gry w Londynie, no to jeszcze te pół roku się przemęczy. To jest też kwestia, nie wiem, co bym zrobił na miejscu Mourinho, no bo okej, Eriksen jest już spalony, w sensie chce odejść i tak dalej, natomiast no to jest jednak piłkarz o określonych umiejętnościach i czy jak on odejdzie, to czy w Tottenhamie uda się go z dnia na dzień zastąpić, to też nie jest dla mnie takie oczywiste. Jest styczeń, więc wybór na rynku nie jest jakiś świetny.
Jakieś mam takie flashbacki, teraz na pewno nie pomylę nazwiska, jak z City, do City przychodził Nigel de Jong z HSV i chyba kosztował 20 parę milionów funtów, a miał pół roku do końca kontraktu. Wszyscy się łapali za głowy, że zachodzi taki proces, że ktoś jest wart tyle, chociaż za pół roku byłby za darmo. Teraz się w ogóle o tym nawet nie mówi, to też jest trochę martwiące.
Znaczy, jak chcesz piłkarza, to go po prostu bierzesz, a w Interze widocznie, nie wiem, nie są na tyle zdeterminowani, no bo gdyby faktycznie chcieli Eriksena mieć od zaraz, no to no 20 milionów euro to nie jest jakaś kwota, która powala taki klub jak Inter, ale widocznie wolą poczekać.
Natomiast mimo wszystko to też trochę pokazuje, że ten Eriksen no poniżej potencjału się ostatnio spisuje, bo swego czasu no to był piłkarz, którego no wymieniano bardzo poważnie w kontekście przejścia do Realu Madryt, a jednak mimo tego, że Inter za Antonio Conte nieźle sobie radzi w Serie A, no to cały czas to jest półka niżej, czy nawet ze dwie niż Real Madryt i nawet nie wiem, czy to jest klub, który jest wyraźnie lepszy od Tottenhamu. Uważam, że no obecnie Inter by chciał być w miejscu, w którym Tottenham był, choćby w zeszłym sezonie w finale Ligi Mistrzów.
Znaczy widać, że Eriksen po prostu potrzebuje zmiany.
Nie chcę powiedzieć, że to zjazd będzie dla niego, ale na pewno tak trochę, kiedyś wydawało się, że do lepszego klubu odejdzie.
Wydawało, natomiast wydaje mi się, że on by oczywiście bardzo chciał trafić do Realu Madryt, ale nie mieści się w koncepcji Zidana i tutaj też szacunek dla Zizu, że potrafi tutaj to jasno określić, no bo Eriksen jest piłkarzem o konkretnej specyfikacji. Jeśli on ci nie pasuje do taktyki, no to nie ma sensu go na siłę ściągać, no bo potem wszystkie strony będą się męczyć. Conte widocznie widzi Duńczyka w swojej koncepcji i należy mu zaufać, no bo akurat taktykiem jest bardzo dobrym. Jeśli potrzebuje piłkarza, to widać, że potrafi zrobić z niego użytek, co widać na przykładzie Lukaku. A u Eriksena no to jest takie spotkanie oczekiwań z rzeczywistością. On po prostu na pewno chciał zmienić klub na ten z najwyższej półki. Natomiast został przegapiony moment być może, żeby to zrobić. A
to
teraz
też w Tottenhamie był taki fajny projekt, który się, wiesz, rozrastał, no i pewnie Eriksenowi też nie tak łatwo było odejść, jeszcze jak Pochettino był tym
trenerem.
Tak,
a teraz Eriksen po prostu jest na etapie, że już po prostu chce zmienić otoczenie, widocznie chce zmienić ligę i koniec. No i tak. Już pozamiatane.
Ja też pamiętam, jak rozmawiałem z duńskimi dziennikarzami przed meczem Dania-Polska w Kopenhadze i zapytałem się, jaki ten Eriksen jest, bo w zasadzie ma momenty słabsze lub lepsze i oni powiedzieli: Eriksen is like box of chocolate. Nigdy nie wiesz, co jest w środku.
No, to prawda. Tak ładnie to podsumowałeś, więc zostawiamy już temat Tottenhamu, zostawiamy temat Liverpool. Tutaj o Alissonie żeśmy już też troszkę wspomnieli, ale no to warto powiedzieć, że to taki bramkarz, który trudne interwencje czynił prostymi w tym spotkaniu i to chyba myślę, że to też dobrze opisuje, jaką pewność daje defensywie Liverpoolu
Alisson. Szóste czyste konto z rzędu Liverpoolu, to takiej serii nie było od lat chyba 13.
No w ogóle tak, długo była taka seria, że Liverpool, no mimo tego, że wygrywał, to zawsze gdzieś tam jednego gola stracił, a od jakiegoś czasu wygląda to lepiej. Goli 6 straciła również wczoraj Aston Villa. Na trybunach był nowy bramkarz prawdopodobnie tego klubu, czyli Pepe Reina. Być może on przyjdzie i trochę pomoże, natomiast no trudno w to uwierzyć po tym, jakie błędy popełniali obrońcy Aston Villa, zwłaszcza Courtney House tam przy jednym z goli, no to podarował piłkę zawodnikom Manchesteru City. Przy tym trzecim trafieniu Sergio Aguero bodajże to miało miejsce. 6-1 zwycięstwo City, gol honorowy dla Aston Villa El Gaziego z rzutu karnego, natomiast po stronie mistrzów Anglii hat-trick Sergio Aguero, duble triada Mareza i jedno trafienie Gabriela Jesusa. 177 goli Sergio Aguero w Premier League, wyprzedził Thierry'ego Henry'ego, zrównał się z Frankiem Lampardem, 10 goli straty ma do Andy'ego Cole'a i jeszcze jedna statystyka podkreślająca geniusz Argentyńczyka, 12 hat-trick, najwięcej, już nikt inny tyle nie ma.
Shearer 11.
I trudno uwierzyć w to, że prędko ktoś będzie tak. Shearer 11, Aguero już 12, panowie, co wy najbardziej zapamiętacie z dotychczasowej kariery Aguero, jakbyście go opisali, no bo wypada w naszej audycji kilka minut temu piłkarzowi poświęcić akurat teraz.
To znaczy, powinienem teraz na telefonie znaleźć jingle Andrzeja Twarowskiego i tutaj powinno wybrzmieć...
Aguero!
Aguero. No to już jest...
Tutaj w jinglu, który ja montowałem do Bloody Hell też jest, ale to angielski komentator mówi właśnie o tej... No bo to chyba...
To jest legendarny komentator... Nie?
Zapomniałem nazwiska. Tylko nazwisko, ale...
No widzisz, zapomniałeś. O Twarowskiego nigdy nie zapomnisz. Tak. Dobre, bo polskie. Także...
John Motson chyba bodajże, bardzo tak mi się
możliwe.
Wydaje.
Możliwe. Także oczywiście żartuję.
Na pewno ale... nie Luke de Jong.
Ale jeśli chodzi o Aguero, no to jest oczywiście sytuacja, która napisała w ogóle historię futbolu i historię Premier League. To jest napastnik świetny, kompletny. Podobała mi się też dyskusja, którą wczoraj Piotrek Żelazny na Twitterze uruchomił a propos tego, czy Aguero jest bohaterem, na którego zasługujemy, że w jakiejś jego tam mentalności Aguero jest jednak napastnikiem półkę niżej od Thierry'ego Henry'ego, którego wyprzedził. Moje zdanie jest takie, że naprawdę poznamy się na Aguero i docenimy go, jak to jest z wielkimi bohaterami, dopiero jak go zabraknie, czyli jak nie będzie już Kuna Aguero w City, jak nie będzie Guardioli w City, to dopiero wtedy zobaczymy te różnice, wtedy zobaczymy, co to był za napastnik, jak bardzo brakuje takiego żądła, a to się wydarzy, bo wszystko w piłce dzieje się cyklicznie.
No wiemy, że się kontrakt kończy na koniec następnego sezonu, tak?
Tak, no więc to jest napastnik moim zdaniem genialny. Dla Manchesteru City to na pewno będzie legenda i co jest też ważne, ja zapamiętam oprócz takich wielkich chwil, zapamiętam też to, że Aguero jest tak ważny dla Manchesteru City, że Guardiola się z nim potrafi dogadać, nawet w sytuacji, w której widzimy w takich sytuacjach pozabojskowych i przy ławkach, że między tymi panami czasami iskrzy.
Że jest podostrzone.
Tak, a pomimo tego, że iskrzy, to jednak Guardiola na niego konsekwentnie stawia i jest Aguero bardzo ważnym asem w jego talii, co tylko potwierdza klasę, bo po prostu to jest widocznie jedna z takich sytuacji, w której zawodnik jest tak świetny, że trener nawet być może nie pałając do niego wielką sympatią musi na niego stawiać. Także o Aguero mogę się wypowiadać w samym samych superlatywach i mogę tylko powiedzieć, że jestem delikatnie załamany, bo robiłem zmiany w fantazy przed tą kolejką i tak, żeby coś się ruszyło, żeby coś tam zmienić, to sprzedałem Aguero i kupiłem Vardiego, także brawo ja.
To ja zaryzykowałem i miałem Gabriela Jesusa.
Ja też miałem go na kapitanie Vardiego, także tutaj...
No ja właśnie na kapitanie Vardiego, mówię, Southampton grali, tam dziewiąteczka była wtedy.
No właśnie, a tutaj już się nie powtórzyło.
A pan Michał, Gabriel Jesus, gol asysta. Kto by się spodziewał? W ogóle...
Ja Jesusa miałeś, tak?
Tak, byłem bardzo... Byłem
później... W ogóle tak nieoczywisty.
Byłem zaskoczony, że oni obaj się znaleźli w podstawowym składzie, zresztą jak my wszyscy. A jeśli chodzi o Aguero, to chyba był związek od początku skazany na taką dobrą miłość długotrwającą. Bo...
A Mika Richards znalazł taką wypowiedź, że na samym początku oni nie sądzili, że ten Aguero będzie taki dobry, bo na pierwszych treningach jeszcze Mika Richards wtedy grał. No to nawet mówi, nawet ja go stopowałem, a już wtedy nie byłem w najwyższej formie, nie? Więc jakby gdzieś tam te początki, wiemy, że też te początki były takie urocze względem Aguero, bo on tak próbował uczyć się języka angielskiego i gdzieś tam dogadywać się, komunikować w tym języku, ale średnio mu to wychodziło i generalnie podobnież do dziś jakoś tak mega płynnie po angielsku nie mówi, no ale nie przeszkadza mu to kolejnych defensyw angielskich zespołów rozbijać.
Ale potrafił sobie zmienić numer z 16 na dychę, chyba sam poprosił pewnie po angielsku. Ja pamiętam, że Sergio Aguero wszedł z ławki w swoim debiucie w meczu ze Swansea, jeszcze Brendana Rodgersa, czyli bardzo dawno temu. I po 9 minutach strzelił gola. W doliczonym czasie gry strzelił pięknego gola z 25 metrów. Sobie to odwinąłem właśnie przy tej okazji. Kilka tygodni później strzelił hat-tricka. Po prostu człowiek, który spłacał się od początku, a on za 38 milionów funtów. Jak to właśnie w tym słynnym komentarzu Aguero tam mówił chyba pan Rafał Nachorn, że te 38 milionów funtów opłacało się tyle wydać. No wtedy to były bardzo wielkie pieniądze. I pamiętajmy, że Aguero przeżył wszystko w City, tym City nowożytnym, czyli jemu podał wtedy Balotelli, gdy zdobywali mistrzostwo Anglii w tym meczem z Queen's Park. Teraz jest z Gabrielem Jesusem. W zasadzie taka mała legenda, jakby nie powiedzieć duża.
Będzie symbolem, na pewno. Teraz mam właśnie takie wrażenie, puentując, że po prostu nam to delikatnie już tak spowszedniało, że jest ten Aguero i ładuje te bramki, to tak jest takie dla nas oczywiste. No jak City wygrywa, to albo Aguero strzelił tydzień temu, albo strzeli za 2 tygodnie, ale wiadomo, że się nie zatnie. I tak jak mówię, dopiero z perspektywy czasu wydaje mi się, że będziemy wspominali, jaki to tak naprawdę genialny napastnik. W sumie to jestem ciekaw, co będzie dalej, ale no możliwe, że to już...
A wy myślicie, że co, na przykład Andy Cole, no to co, w tym sezonie już go złapie 10 goli, czy nie jeszcze?
Może go złapać. No, przy takim potencjale City, zresztą widać to było wczoraj na Villa Park, w momencie kiedy w grze Manchesteru City wszystko zaskoczy i oni włączą kosiarkę, no to te gole padają naprawdę w dużych ilościach. Także nie wykluczam tego, absolutnie.
Argentyńczykowi też potrzebny jest zapewne David Silva, bo on asystował mu aż 21 razy przy golach i w zasadzie jest tylko jeden taki duet, który jeden drugiemu podawał częściej. Frank Lampard 24 razy do Drogby.
O, widzisz.
Więc nawet żadne liverpoolskie trio się nie zaplątało.
Ciekaw jestem, czy Sergio Aguero w dalszej perspektywie będzie jeszcze w stanie złapać Wayne'a Rooney'a, bo tam 31 goli straty do Anglika, no to już jest sporo, potrzebowałby jeszcze gdzieś tak 2 sezonów, co najmniej na takim najwyższym poziomie, ale wydaje mi się, że jakbym miał typować, to bym powiedział, że nie złapię tego Rooney'a, ale no nie zdziwię się jakoś wielce, jeżeli to się stanie.
Może się zbliżyć po prostu.
To jest naprawdę wielki napastnik, też sobie przejrzałem teraz te jego statystyki, to raz miał tylko taki sezon, kiedy miał 12 goli w Premier League i to tak jak na niego to bardzo mało, jak taka liczba wybrzmiewa, w pozostałych sezonach no to 17, a wręcz regularnie powyżej 20, tak 20, 24. 21, 23 i tak dalej. Niesamowite są te liczby. Sergio Aguero.
300 wygrana Pepa Guardioli w barwach Manchesteru City. Do tego 53 remisy i 37 porażek. Aż 343 gole, od kiedy on jest menedżerem obywateli, no to jest 42 gole więcej niż inny zespół. Z drugi, chyba Liverpool.
No tak, tak, dużo tych goli. Natomiast no właśnie, takie fajne zdanie też gdzieś przeczytałem w angielskich mediach po tym meczu Manchesteru City z Aston Villą, że tak jak w zeszłym sezonie wszyscy nie mogli uwierzyć, jak tak dobrze grająca drużyna jak Liverpool z takim niezłym bilansem może nie zostać mistrzem Anglii. To ciekawe, czy w maju sytuacja się nie odwróci, bo już gdzieś tam ktoś wyliczył, że jeżeli City wygra wszystkie mecze do końca sezonu, no to będą mieli 95 punktów, no ale Liverpool już tak będzie trudno złapać ze względu na tą różnicę, a no, umówmy się, też wygrać tych wszystkich meczów nie będzie łatwo, ale znowu tym meczem gdzieś tam City pokazuje, że są w stanie cały czas na ten kosmiczny poziom czasami wejść. I oczywiście Aston Villa im trochę te gole prezentowała, ale no to też nie było tak, że piłkarze Manchesteru City sami tutaj, no nie wiem, no, bo wyszli na drużynę, która się położyła, czy coś takiego. No świetny kolejny mecz De Bruyne i to, co on dał asysty do Gabriela Jesusa, to jest niesamowite.
Zanim tylko Szymonowi jeszcze oddam głos, bo chyba chciał o tej asyście De Bruyne i tak
nie,
dalej.
Nie, 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 Wojtek nie postawił znaku zapytania, nie więc było. Nie mam nic w Arsenale.
Właśnie to, o czym mówiłeś, Wojtku, że 95 punktów może nie dać mistrzostwa. Dokładnie, Liverpool musi wygrać 10 spotkań. To tak naprawdę nie jest dużo, żeby mieć właśnie 96 punktów i chyba tak, albo więcej. No 10 wygranych na pewno zapewni Liverpoolowi tytuł i podobno ta dziesiąta może być na Etihad.
O, widzisz.
Życzę im, żeby to się stało na Anfield.
Ale w ogóle ta końcówka sezonu też jest ciekawa, bo oczywiście jako kibic Liverpoolu już gdzieś tam sobie zaglądałem na to, czy może planować jakiś wyjazd na świętowanie pierwszego po 30 latach mistrzostwa. No i Liverpool w ogóle ostatni mecz w sezonie gra na wyjeździe, na Newcastle.
Wcześniej z Chelsea.
Tydzień wcześniej grają z Chelsea, więc się zastanawiam, gdzie byłoby wręczenie pucharu ewentualne. Czy po tym meczu ostatnim z Chelsea, żeby zrobić to fetę już u siebie i z kibicami, czy jednak poczekają do ostatniej kolejki i zrobią to na St. James's.
A powiem ci, Wojtku, więcej na ten okres majowy po ostatniej kolejce, 38, 99% hosteli i wszystkich możliwych noclegów w Liverpoolu jest chyba zajęta. Kibice. Oczywiście nie zawsze da się gdzieś wcisnąć, nawet ja ci tu na antenie mogę to zapewnić. Nawet można się wybrać do Manchesteru, który jest przecież nieopodal, więc i pół godziny drogi autobusem.
No. Ale zresztą po co spać? Liverpool nie będzie wtedy spał.
To prawda.
Będzie płonął.
Zostawiamy Liverpool.
A jeszcze chciałem o Orianie Nylandzie, tym nieszczęsnym bramkarzu Aston Villa, który zaliczył taki pełny debiut pierwszy raz i jest właśnie pierwszym bramkarzem, który w debiucie takim pełnowymiarowym puścił aż 6 goli, bo wcześniej grał 5 minut z Burnley i 82 minuty z Wolverhampton.
No to taki bramkarz, który dał się we znaki tym młodym zawodnikom Liverpoolu w tym meczu w Carabao Cup, bo tam Aston Villa wygrała aż 5-0, natomiast wcale to nie było tak, że Orion Nyland mógł tam fajkę odpalić albo książkę zacząć czytać.
Zwłaszcza na początku, prawda?
Bo było trochę tych sytuacji, natomiast Aston Villa to też jest klub gdzieś tam wymieniany w kontekście właśnie Krzysztofa Piątka, o nim już trochę powiedzieliśmy, ale to bardziej jeżeli chodzi o Tottenham, ale no w ogóle te związki Krzysztofa Piątka z Premier League stają się coraz silniejsze w ostatnim czasie, no bo nie tylko Tottenham, ale Aston Villa, czy też Crystal Palace, takie kluby się gdzieś wymieniam. No tutaj zgodnie stwierdziliśmy, że ten Tottenham dla Piątka to nie byłby jakiś najlepszy pomysł, natomiast jak słyszycie Aston Villa, która no wiemy też będzie miała problem z napastnikiem po kontuzji Wesleya, czy Crystal Palace, które teraz co prawda wzięło Chanka Tosuna, natomiast no wiemy, że on nie jest jakąś wielką gwarancją goli i pewnie Piątkiem by nie pogardzili, to już bardziej jesteście na tak, czy nie cały czas?
Powiem szczerze, ja mam wątpliwości, natomiast to Andrzej Twarowski i Rafał Nachorny też podkreślali w weekend w swoim komentarzu, że widzieliby Aston Villa jako klub dla Krzysztofa Piątka. Jeśli tak, no to szczerze mówię, że tylko na wypożyczenie do końca sezonu bym to widział, no bo los Aston Villa w Premier League nie jest jasny. I życzę Krzysztofowi, żeby zmienił klub obojętnie, czy zimą, czy latem, ale niech to będzie klub, który go bardzo chce, który na pewno na niego postawi i ma też jakąś w miarę klarowną przyszłość na sensownym poziomie. Aston Villa tego nie ma i rzeczywiście Piątek miałby pewny plac, ale nie wiadomo, co by się tam tak naprawdę działo od lata, czy to by nie było Championship i co w związku z tym. Tutaj się jeszcze mówiło o West Hamie, o Crystal Palace. Mówię, ja bym życzył Krzysztofowi, żeby trafił do klubu stopu i żeby też trafił na dobrego menedżera, bo troszeczkę o tym zapominamy, ale chociaż wiem, że to już jest troszeczkę banał, to Robert Lewandowski też na przykład w swoim rozwoju mnóstwo zawdzięcza temu, że trafił w swoim rozwoju najpierw na Jurgena Kloppa, potem na Pepa Guardiolę. Mhm. Nie chciałbym, żeby Piątek w tym momencie trafił na Mourinho, bo Mourinho już od jakiegoś czasu przestał rozwijać zawodników.
Można powiedzieć, że zaczął zwijać.
Tak, zaczął nawet troszeczkę ich zwijać, więc Krzysztofowi życzę, żeby to był przemyślany ruch, mocny zespół i dobry trener, u którego naprawdę odżyje. Tutaj jest dużo do zastanawiania się, mam nadzieję, że decyzja będzie dobra. Jeśli chodzi o Aston Villa, mam mieszane uczucia, no nie chciałbym, żeby Krzysiek był zamieszany, ale jakby to powiedział Franz Smuda w walkę o
utrzymanie. Ale piłeczki od Grealisha by tam dostawał pewnie.
Właśnie, tylko ten jeden Grealish by mu te piłeczki był w stanie chyba posyłać, bo... Inni piłkarze, ale Harry Kane, czy teraz, który...
No ale tam też mają tego Trezegueta czy Ergaziego. Wiadomo, że różnie to wychodzi, natomiast ja uważam, że większym problemem Aston Villa w ostatnich meczach to jest zdecydowanie obrona niż atak, w takim sensie, że no w ataku mają w miarę kreatywnych zawodników, ale no tam był problemem brak skuteczności często, bo ten Wesley jednak zawodził. No ja i może ten Piątek by tam był takim brakującym elementem tej układanki.
Gdyby się dało go wypoczyć na pół sezonu, to byłbym za. Ale transfer definitywny bym w tym momencie odradzał.
Ja chyba też skreślił Crystal Palace, które mimo wszystko wzięło Czenka Tosuna, ogłosiło to w piątek, w sobotę on już grał.
Jeśli będzie strzelał, dwa podania do nikogo zanotował, to
no, jeśli tylko się Turek odkręci, no to być może to będzie taki źródełko.
Szanse na odkręcenie Turka w Crystal Palace oceniam mniej więcej tak samo jak na to, że powtórzy się temperatura z 1940 roku w Siedlcach. Ostatnio był rocznica 11 stycznia, najzimniejsza temperatura w historii Polski, minus 41.
Dobrze, że Artur Boruc jeszcze nie żył. Się nie urodził, tak, nie musiał martwić za młodu.
Więc akurat tutaj z tego Tosuna bym jakoś za bardzo nie wierzył, a fajnie by było, jakby Piątek trafił do Premier League, bo tych polskich napastników, no to od czasów Grzegorza Rasiaka, Ebiego Smolarka nam brakuje. Natomiast mamy polskiego obrońcę, który też coraz mocniej rozpycha się łokciami. Jan Bednarek w Southampton. Chwilkę o Bednarku, ale też o samym meczu chciałem pogadać.
To ja zadam pytanie, czy nabrałeś się, czy się nie nabrałeś?
Wiesz co, tak, no ja wtedy miałem audycję w ogóle na żywo w radiu, byliśmy, siedzieliśmy z Drygalem i z Kowalem, no i Drygal to rzucił na antenie, że Jan Bednarek tam do Chelsea, no to tak w pierwszej chwili, no to jakby uwierzyłem Drygalowi na słowo, no bo dlaczego mam nie wierzyć, no i tak odpaliłem tego tweeta i tam widziałem jeszcze, że redaktor Borek to podał dalej, to już mówię, nie, no to chyba, że coś jest na rzeczy, ale tak za 5 minut już nie, a nie, to fake, nie, więc no powiedzmy, że gdzieś tam łyknąłem trochę, jak bocian żabę, natomiast no o Bednarku właśnie, jeszcze za chwilę, bo to też o nim dobrze świadczy. Czy w sumie, że tak wszyscy to łyknęli, bo jeszcze, nie wiem, półtora roku temu, jakby ktoś to napisał, to by w ogóle nikt nie uwierzył, bo by nikt Bednarka nie wiązał z takim klubem jak Chelsea. Natomiast Southampton wygrywa z Leicester 2-1 po golach Armstronga i Inksa, jeden gol dla Leicester Denisa Preta, no i ciekawa, piękna historia po tym 9-0 na King Power Stadium, teraz swoją chwilę satysfakcji ma Ralph Hasenhüttl, który to wszystko wytrzymał, no i też wyprowadza ten Southampton na trochę spokojniejsze wody.
Zemsta jest rozkoszą bogów, tak to można ująć, bo rzeczywiście to 0-9 na St. Mary's to było coś, o czym ludzie dyskutowali w tramwajach. Southampton, z tego co widziałem w obszernych skrótach, naprawdę nieźle.
Sam Danny Ings mu hat-tricka.
Tak, naprawdę nieźle zagrali przeciwko Leicester i tutaj naprawdę należy podkreślić też ich siłę mentalną, no bo jak przegrywasz u siebie z jakimś zespołem 0-9, wiesz, że Leicester jest w dobrej formie, a jednak wychodzisz bez kompleksów, udało ci się oczyścić głowę, jeszcze grasz naprawdę dobre spotkanie, no to wygląda to bardzo obiecująco. Także z tego polskiego punktu widzenia ja jestem jak najbardziej zadowolony z tego, co zobaczyłem i cieszę się, że austriacki szkoleniowiec też utrzymał posadę, no bo on na Janka Bednarka stawia i to jest wszystko dobra kombinacja dla nas. Wiemy, że Mark Hughes nie za bardzo wierzył w Janka, a tutaj wszystko jest na swoim miejscu.
Ja jestem fanem Ralfa Hasenhüttla i naprawdę szczerze się bałem po tym 0-9, że już jakiś Big Sam się szykuje.
Alan Pardew w Adodenhak.
Tak, Alan Pardew w Adodenhak i to w Wigilię ogłoszony taki transfer, więc taki był prezencik dla kibiców.
Holandii ta Niemczy Wigilię obchodzi, tam protestanty chyba są.
Może
a nie katolicy, ale dobra.
W Królestwie Niderlandów.
To w audycji polityczna akwarium to będziemy szerzej o tym mówić, która nigdy nie powstanie. Ale
ja pamiętam, że Hasenhüttl mówił po tym 0-9, że on wie, jak wydobyć to, co najlepsze ze swoich piłkarzy i że ten kryzys zostanie zażegnany. No i w następnych 10 spotkaniach tylko Liverpool lepiej punktował od świętych. Danny Ings strzela, jak na zawołanie,
Ings do kadry.
14 goli.
Michał, Danny Ings do kadry?
Kurczę, no byłoby fajnie.
Za kogo, co? Za kogo? Bo tam masz Abrahama, masz Rashforda, masz Kane'a.
Kane jak
Vardy'ego wiemy, że nie ma, bo raczej chyba się nie skusi, żeby pojechać na Euro. No może... Ja pamiętam tak bardzo często Gareth Southgate powoływał Calluma Wilsona i dawał mu gdzieś tam parę czasami minut do grania, to za tego Wilsona mógłby tam wskoczyć, ale to chyba wyżej niż pozycja numer 3, bo chyba przed nim byłby i Kane i stawiam może Abraham nawet, bo Abraham wiadomo młodszy, no to trzeba młodych promować.
Ale, znaczy, to wiesz, no, Danny Ings ma 27 lat, no to jeszcze, on jeszcze może się rozwinąć.
Tak, no, ale nie tak jak Abraham już.
Wydaje, może nie tak jak Abraham,
Danny Ings ma sezon życia, a dla Abrahama ten sezon, który jest, to może być takim preludium dopiero, nie?
To prawda, ale należy docenić, że w takim zespole jak Southampton strzeli 14 goli, to czy ten Southampton jest cały czas w równej formie, czy ma takie zloty i upadki, to tak, to jest zawsze
szkoda. No właśnie, Jan Bednarek, wy myślicie, że oczywiście, mówię, no wszyscy się złapaliśmy na tego fake newsa, ale generalnie to ten transfer jest kwestią czasu do klubu Stop Six, no bo już się mówi, że gdzieś tam Southampton go wycenia na 30-40 milionów funtów. Chłopak już jest tak rozwinięty, że rzeczywiście, nie wiem, pół roku, rok i widzicie go gdzieś wyżej niż Southampton?
Ja bym jeszcze poczekał.
Pół roku to za mało.
Ja bym jeszcze przynajmniej przez półtora roku chciał oglądać Janka w Southampton, jak gra wszystko od deski do deski. Southampton to jest świetny klub, jeśli w ogóle chodzi o trampolinę gdzieś wyżej. I chciałbym, żeby ten następny krok, żeby ten następny skok był naprawdę dobrze zaplanowany, żeby Janek tak naprawdę okrzepł i stał się już nie tylko podstawowym obrońcą świętych, ale też taką ostoją, podporą, bo nawet w ocenach, nawet w tym jak gra, ciągle nie pada nazwisko Bednarka, że Bednarek trzyma linię Southampton, że ta linia jest od niego zależna, że jest naprawdę już zawodnikiem takiej topowej klasy, także tu bym jeszcze spokojnie, chciałbym jeszcze zobaczyć te 60 meczów Janka w barwach świętych, a potem mądrze przeprowadzony transfer do zespołu, który, tak jak ja to zawsze podkreślam, ale uważam, że przy transferach piłkarzy to jest bardzo ważne, który naprawdę bardzo cię chce. To nie jest jakieś tam łatanie dziury, a chcemy tego, ale jak nie tego, to może Bednarek. Nie, niech to będzie klub, w którym naprawdę będą Janka chcieli, postawią na niego, będzie pasował do koncepcji. Także ja bym się tutaj nie grzał jakoś mocno na teraz. Niech to się wszystko toczy tym spokojnym rytmem, bo dla mnie Bednarek jest na bardzo dobrej drodze. Życzę mu zresztą wszystkiego najlepszego, bo miałem okazję znać Janka jeszcze z czasów Lecha Poznań. To jest naprawdę fajny, poukładany chłopak. I mówię, jestem raczej zwolennikiem tego, żeby spokojnie, małą łyżeczką.
No ja też tak uważam, zwłaszcza, że on też maczał palce w wielu takich kompromitujących występach Southampton w tym sezonie i że to nie jest tak, że ten Jan Bednarek jest taki nieskazitelny na tle kolegów, którym nie idzie. Teraz, skoro jest taka świetna seria, trzeba na tym budować swoją pewność siebie.
Wiemy, że ostatnio Mourinho go chwalił, tak, do pary z Jackiem Stephensem, że w tym meczu, w którym Southampton też Tottenham pokonał, no to tam właśnie Mourinho zwraca uwagę na to, że bardzo dobra postawa stoperów i tutaj mieli problemy z konstruowaniem.
Tak jak powiedział Szymon, zobaczmy go jeszcze w kilkudziesięciu spotkaniach na takim poziomie, jak choćby z meczu z Tottenhamem i w zasadzie wszystkie kluby mogą pytać o Janka Bednarka, bo on się może w
przydać. Że jest w takim wieku cały czas, w którym może on iść do góry i stanowić ciekawą opcję dla tych klubów, które będą gdzieś szukały przebudowy kadry, a wiemy, że no chociażby ten Tottenham, tak, no to taki klub, który tych stoperów może w jakimś niedalekim czasie wymieniać, no bo nie wiadomo, co będzie z Vertonghenem na dłuższą parę, na dłuższą metę. Alderweireld przedłużył kontrakt, natomiast no to też jest starszy zawodnik niż Janek.
On chyba też z Southampton przychodzi.
Tak, też zresztą z Southampton trafiał. Nie wiem, czy bezpośrednio, bo tam jeszcze gdzieś w Atletico Madryt się zakręcił, natomiast na pewno Southampton to grał. No nic, no trzeba trzymać kciuki za zdrowie Janka przede wszystkim, no bo tego zdrowia ostatnio
i
brakuje.
Dobry występ na Euro, bo to też trzeba podkreślić, że to jest okno wystawowe. Jeśli Janek zagra dobry turniej, za co oczywiście wszyscy trzymamy kciuki, bo chodzi o to, żebyśmy też mieli powody do radości latem, no to wtedy ewentualnie jeszcze ta lawina może ruszyć.
To prawda.
To zawsze dobry występ na turnieju rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata przyciąga uwagę klubów.
Mhm. Zostawiamy Janka, zostawiamy Southampton, życzymy zdrowia, bo tego zdrowia no brakuje ostatnio trochę Łukaszowi Fabiańskiemu. Łukasz Fabiański, który odnowił się mu uraz pachwiny, który miał, i czy barku.
Uda,
okej. Okay. No to tam te medyczne wszystkie terminy są. Natomiast West Ham przegrał z Sheffield United z 1-0 po golu Olivera McBurniego. Wszedł do bramki David Martin, który też mógł się lepiej zachować przy tym golu.
Znaczy to jest eufemizm, on po prostu sprowokował tę bramkę, sprokurował ją.
No wiesz, już nie będziemy biczować tego bramkarza, zwłaszcza, że no też mieliśmy piękną historię z nim w tym sezonie, kiedy wygrał mecz na Chelsea, i to jest w ogóle syn przecież legendarnego obrońcy West Hamu, więc no on sam wie, że zawalił. West Ham będzie miał problemy bez Fabiańskiego na dłuższą metę?
To już pokazał ten mecz z Sheffield, że będzie miał problemy, i miał problemy bez Fabiańskiego, kiedy Fabiana nie było. Ja znowu jestem niepocieszony, bo Fabian wrócił do bramki, wrócił też do mojego składu w fantazji. Myślałem, że mam spokój w bramce. Niestety nie. Łukaszowi życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, bo mam nadzieję, że ta diagnoza, która przyjdzie, bo jeszcze nie widziałem żadnej oficjalnej, słyszałem, że są dwa warianty, że może być kiepsko, albo może być bardzo źle, w sensie kolejne 3 miesiące. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. West Ham bez niego na pewno będzie miał problemy, bo wszystko tak naprawdę w defensywie zaczyna się od bramkarza, od błędów bramkarza, i tutaj West Ham wcale nie musiał przegrać z Sheffield, wydaje mi się, tego spotkania. Błąd bramkarza był dosyć istotny, i też kiedyś nawet z Jarkiem Kolińskim chyba tutaj w tym studiu przytaczaliśmy, znaczy Jarek przytaczał statystyki, ile West Ham zdobywa punktów z Fabiańskim, ile zdobywa bez Fabiańskiego, także to jest oczywista kwestia. Ja mam nadzieję, że Łukasz jak najszybciej dojdzie do siebie, że będzie też w kadrze na Euro i da radę. No ale no tak to jest. Pół żartem, pół serio powiem, że jak nie masz w bramce polskiego bramkarza, no to nie ma imprezy, bo to samo też dotyczy w moim odczuciu Bournemouth, bo mówiłeś, że poruszymy też ten wątek. Ja mam też takie wrażenie, że problemy Bournemouth, nie chcę tego spłycać, że Bournemouth ma problemy, bo nie ma Boruca, ale tak naprawdę Arthur też przestał grać w zasadzie nie dlatego, że był za słaby, tylko dlatego, że w Eddie Howe i w klubie też uznano, że mają bronić młodzi, perspektywiczni, dlatego Boruc nie gra. I nagle się okazuje, że teraz wchodzi Travers i też w zasadzie pierwszą bramkę dla Watfordu sprezentował. A jak sprezentujesz pierwszą bramkę, no to potem już jesteś w trudnej sytuacji, kolejne mogą polecieć. Także uważam, że West Ham bez Fabiańskiego będzie miał kłopoty, i Bournemouth bez Borusa też ma kłopoty. Myślę, że Eddie Howe powinien, żeby chociażby ratować trochę sytuację, no jednak postawić na Artura, bo tak jak się często podkreśla, że dzisiaj w piłce już nie możesz patrzeć tylko na to, że tylko obrońcy i obrona to jest formacja odstawiona od reszty, oddzielona od reszty zespołu, tak samo myślę, że wszystko w fazie bronienia zaczyna się od bramkarza. Nawiązując do meczu West Ham-Sheffield, no to też było widać, ile piłek wyciągnął golkiper gospodarzy. Także to jest znacząca różnica i duża strata.
No, ma sporego pecha i Artur Boruc, i Łukasz Fabiański, bo nawet przecież chyba, może Szymon potwierdzić, Łukasz Fabiański miał z Marcinem Rosłaniem komentować mecz, to też się rozchorował w ostatniej chwili. I tego meczu to chyba West Ham Arsenal miał.
Tak.
I tam były
jedyny wygrany mecz Arsenalu pod wodzą Fredrika Ljungberga. Okazało.
To był spektakularny powrót do nieba.
Spektakularne 10 minus.
Pepe i Aubameyanga. A Artur Boruc, to już po prostu jest chyba taka teoria Eddiego Howe'a. Co by się nie działo, Artur Boruc jest moim rezerwowym. I
zasadzie... No tak, bo też warto powiedzieć, że Aaron Ramsdale, który do tej pory był podstawowym bramkarzem Bournemouth, teraz nie zagrał. No i to nie spowodowało, że wskoczył do bramki Boruc, tylko dotychczas trzeci, czyli Mark Travers.
A przecież pamiętam, że Artur Boruc... No miał takie spektakularne mimo wszystko błędy, jakby choćby mecz kiedyś z Arsenalem, gdzie Giroud zabrał mu piłkę, bo Polak się niepotrzebnie zakiwał. Ale
znaczy
jednak...
on ten zeszły sezon no, też
to,
nie miał.
To już tyle mówimy o jakimś...
Ale wiesz, ale on zeszły sezon...
Poprzedni sezon miał dobry.
No dobry, natomiast też nie
jakiś spektakularny. Ale to wymyślił Begowicza, że przyjdzie do Bormów. Tak. I w zasadzie cały czas ten Artur Boruc miał pod górkę. Wydawało się, że tak już musi być, że i tak wróci między słupki, a teraz...
Ale właśnie, myślicie, że problem Bormów to jest jednak rzeczywiście tylko bramkarz?
Nie, oczywiście.
Absolutnie.
Właśnie, bo to tak byśmy, bo tutaj tak fajnie, Szymon, płynnie przyszedłbyś do Bormów, rzeczywiście o nich trzeba sobie porozmawiać, no bo...
Znaczy ja trochę spłyciłem tę dyskusję, ale...
No bo... Ale wiadomo, że tam też z tym bramkarzem mogło być lepiej, no bo...
Znaczy tak... ja myślę, że Artur wróci do bramki, bo jeszcze trochę punktów potracą przez błędy bramkarzy i Hał w końcu uzna, że nie jest głupi i potrzebuje tego.
Słuchajcie, 20 punktów tylko Bormów już no, są w strefie spadkowej, 2 punkty straty do bezpiecznego miejsca, kolejna porażka teraz z Watfordem, aż 3-0, no i czekają na zwycięstwo od no, połowy grudnia, wtedy mieli ten taki mecz na Stamford Bridge, kiedy udało się 1-0 wygrać. Tylko 20 goli Bormów strzelonych w tym sezonie. Drużyna, która zawsze słynęła z tego, że w ofensywie są w stanie coś wykreować, że ten Callum Wilson się nie zatrzymuje, że jest Joshua King, że jest Ryan Fraser, jeszcze teraz doszedł Harry Wilson. Wydawało się, że no jest kim tam grać w ofensywie.
A przecież no, to jest ten sam zespół, który w tamtym sezonie ograł Chelsea 4-0.
Dokładnie. Nikt mniej nie strzelił goli, że ani jedna drużyna. I tam mają tyle samo chyba, co Crystal Palace. Tam kilka drużyn też ma te 20, natomiast no, to jest najmniejsza liczba w całej lidze. Co się dzieje z tym Callumem Wilsonem na przykład i z ofensywą Bormów?
Ofensywa Bormów nie istnieje. Ostatnie 7 meczów Wisienki w 3 spotkaniach zanotowały statystykę szalonego jednego strzału celnego na bramkę przeciwnika w meczu z Burnley i Liverpoolem w grudniu i w niedzielę z Watfordem w 9 minucie jeden celny strzał i to by było na tyle po stronie piłkarzy Hała. Nie strzelają, no jak nie dajesz nawet popełnić błędu bramkarzowi, no to nic się złego nie stanie, a dobrego dla ciebie, więc no.
Znaczy tam musi też na pewno wrócić paru zawodników po kontuzji, chociażby wspomniany przez ciebie Joshua King nie gra od paru spotkań, bo się leczy, także tutaj jest parę zmiennych.
W obronie też były te problemy z kontuzjami swego czasu.
Zdecydowanie, także ja bym...
Chociaż teraz już trochę lepiej to wygląda, bo Nathan Ake też wrócił na ten mecz z Watfordem i może to się poprawi, ale...
No. Ale no mówię, ja bym zaczął właśnie od uszczelnienia obrony, od... No mówię, ja nie jestem tutaj obiektywny, bo zawsze jestem fanem naszych zawodników i Arturowi też życzę tego powrotu do bramki, ale też siląc się tutaj delikatnie na obiektywizm, wydaje mi się, że ta siła doświadczenia by się przydała, no bo tak jak podkreślam, dostajesz pierwszą bramkę głupią, no to podcina skrzydła i...
Słuchajcie.
I kolejne mogą lecieć, szczególnie w takich momentach.
No teraz będzie taki mecz o 6 punktów i no mecz podwyższonego ryzyka dla Bormów i też dla ich rywali, no bo w sobotę będą grali na Carrow Road, mecz Norwich-Bormów. Jak wy się na to spotkanie zapatrujecie też z perspektywy Kanarków, bo kolejna porażka teraz 4-0 z Manchesterem City. No i oni już tak no, na tym dnie ugrzęźli dosyć poważnie, a tylko przytoczę straty, już 8 punktów do bezpiecznego miejsca mają podopieczni Daniela Farke.
Znaczy, jeśli chodzi o Norwich, bo też pytałeś, czy ten spadek Norwich jest już prawdopodobny?
Przesądzony wręcz.
Nie chcę wyrokować, dopóki oczywiście matematyka no to nie wskazuje, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Norwich się różni przede wszystkim filozofią od wielu innych zespołów, które są zamieszane w walkę o utrzymanie. I oni, niezależnie od tego, jak sezon się dla nich skończy, raczej nie zmieniają tej swojej strategii.
No tam też zwróćcie uwagę, że tam nie za dużo
nie
się
ma nerwowych
mówi,
ruchów
też nie za dużo się mówi o przyszłości Daniela Farke w ogóle, nie? On jakoś tak nie jest chyba tak, zmartwiony, zagrożony jego posada.
No bo oni
bardziej mówią o Cantwellu i jego możliwym odejściu na przykład.
Oni są takim angielskim ŁKS-em, czyli niezależnie od tego, czy w lidze się utrzymają, czy nie, mają swój plan i chcą się go trzymać i dlatego myślę, że no jest to jakaś tam koncepcja godna podziwu, bo w innych klubach często są nerwowe ruchy. One czasami działają, bo w Watfordzie wreszcie znaleźli ten złoty środek.
Swojego złotego człowieka. Tak,
znaleźli Nigela Pearsona, który jest w stanie to wyciągnąć. Natomiast Norwich, to już wiedzieliśmy przed sezonem, że to był zespół, który chciał grać ekipą, którą wygrał Championship. I tutaj się niewiele zmienia. Także transfery, przyjście Andreja Dudy, no jakkolwiek...
No to byśmy, ciekawy jest ruch, nie?
Jakkolwiek byśmy nie lubili Andreja Dudy z czasów Ekstraklasy, czy z czasów Herty Berlin, no to nie jest zbawca, to nie jest piłkarz, przed którym Premier League pada na kolana na dzień dobry. Także Na pewno jest to interesujące, jak wypadnie Bournemouth na tym tle, bo Bournemouth jest właśnie takim średniakiem, który przy słabym sezonie może zostać zamieszany w walkę o utrzymanie i ten scenariusz się dzieje. Natomiast Norwich idzie zupełnie innym torem, tam nie ma nerwowych ruchów, tam nie ma zmieniania menedżera, tam nie ma jakichś rewolucji w składzie, żeby tylko za wszelką cenę uratować Premier League. Także tak, na ten moment Norwich jest dla mnie w gronie tych ekip, które myślę, że spadną z Premier League, a co do Bournemouth, no to takie spotkania jak te najbliższe na Carrow Road dadzą wiele odpowiedzi moim zdaniem.
A przecież stara prawda mówi, że Norwich to jest zespół za silny na Championship i za słaby na Premier League. No i to
tak samo West Brom, już który raz się tam znowu szykuje do powrotu, jak spojrzymy na to Championship. Więc
ja mam tylko jeszcze pytanie odnośnie tego właśnie meczu Norwich z Bournemouth i
byle nie za trudne.
Pytam o Bournemouth. Czy wy sądzicie, że Dominik Solanke to będzie człowiek, który ratuje ligę dla Bournemouth? No, w kontekście tych wszystkich kontuzji, braku
Solanke
Kinga.
Solanke tak dawno strzelił pierwszego gola chyba dopiero po transferze z Liverpoolu, tak jak Bournemouth grało mecz pucharowy bodajże z Luton. No i tam Dominik Solanke strzelił gola na 4-0 i to był pierwszy jego gola. Wiemy, że on już tam
może
no,
czas
parę ładnych miesięcy.
Ale może czas rozliczać od jego hoła z niektórych transferów, bo właśnie taki Dominik Solanke to nie jest ten
Jordan Ibe też.
Jordan Ibe, a to
Jordan Ibe to w ogóle tam chyba kosztował z 15 milionów.
Tak, funtów, a Solanke też z
jak na Bournemouth, to nie są takie małe pieniądze.
Solanke na 19 milionów funtów mógł
Solanke
kosztować.
Chyba tak, droższy.
Więc no, wyobraźmy sobie, że klub wydaje na tych piłkarzy prawie 40 milionów.
No, dużo, dużo, bardzo i no na pewno to jakoś nieadekwatna na razie do wydanej
ceny. Ja się powtórzę, mam nadzieję, że Artur Boruc ratuje Premier League do Bournemouth.
Trzymamy za to kciuki, bo naprawdę trzeba życzyć dobrze Polakom mieszkającym w Anglii generalnie, a tym grającym w Premier League to w ogóle. Słuchajcie, też jest fascynujące, że rozmawialiśmy w kontekście najbliższej kolejki o meczu Norwich-Bournemouth, a tak konkretnie nie poruszyliśmy
tematu meczu. To jest program dla koneserów.
Liverpool-Manchester United, no ale to wiemy. Wiemy, co tam się będzie działo. Tak, faworyta znamy, natomiast no wiemy, że no Manchester United to jest jedyna drużyna, która powstrzymała Liverpool w tym sezonie, remisując na Old Trafford, więc no wcale nie jest powiedziane, że oni się tam położą przed Liverpoolem i zaproszą ich do strzelania kolejnych goli, więc w niedzielę na pewno będzie ciekawie. W środku tygodnia też w Anglii grają, bo są powtórki meczów trzeciej rundy Pucharu Anglii, tam chociażby właśnie United z Wolverhampton, Tottenham z Middlesbrough, więc będzie na co zwracać uwagę, natomiast za dzisiaj już dziękuję serdecznie. Szymon Ratajczak, Kanał Plus, Michał Skiba, Polska The Times.
Dziękuję bardzo.
Wojciech Piela, parafia ze swoją Ducha Świętego w Ząbkach. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, cześć.